Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
W Wilnie odbyły się w czwartek polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. W ich trakcie podpisano deklarację dotyczącą partnerstwa strategicznego w sprawie Białorusi.
W dokumencie możemy przeczytać, że rządy obu krajów popierają aspiracje narodu białoruskiego do życia w wolnym i demokratycznym państwie, rządzonym przez przywódców wybranych w wolnych i sprawiedliwych wyborach.
Deklaracja wskazuje też, że rządy Polski i Litwy zatwierdziły już środki wsparcia m.in. dla ofiar represji i osób potrzebujących. Dokument wyraża także gotowość na kontynuowanie działań wsparcia dla Białorusi.
Premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji ze swoim litewskim odpowiednikiem zwracał uwagę na znaczenie wolnej Białorusi.
Jest niezwykle ważne, żeby Europa zdawała sobie sprawę z tego, jak ważna jest wolna i suwerenna Białoruś dla bezpieczeństwa i dobrobytu całego kontynentu. My doskonale o tym wiemy i bardzo dziękuję za współpracę na tym bardzo trudnym polu, za to, że z Wilna i z Warszawy płyną na Białoruś, do Mińska, do wielu innych miast, miejscowości, nie tylko słowa otuchy, ale też realne wsparcie, wsparcie wolnego narodu białoruskiego. Unia Europejska i prawie cały świat również wspierają suwerennościowe i wolnościowe dążenia narodu białoruskiego.
Szef rządu poinformował też, że przedstawił plan pomocy gospodarczej dla Białorusi, który zamierza zaprezentować w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Rady Europejskiej. Znajdzie się w nim m.in. otwarcie Unii na białoruskich przedsiębiorców i powołanie Funduszu Stabilizacyjnego.
Parlament Europejski przegłosował krytyczny raport wobec Polski. W dokumencie stwierdzono wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Europosłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli krytyczny wobec Polski raport, masowo odrzucając poprawki zgłaszane w imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów. Europosłowie Zjednoczonej Prawicy chcieli, aby Parlament Europejski przyjął m.in. zapis mówiący o tym, że zgodnie z artykułem 7 Traktatu z Lizbony rząd polski gruntownie i wielokrotnie wyjaśnił powody reformy sądownictwa w Polsce i przedstawił jej podstawowe zasady, a prezentacje były wyczerpujące, dotyczyły wszystkich obaw i pytań zgłaszanych przez państwa członkowskie i Komisję Europejską. Tego rodzaju zapis został jednak odrzucony, a w jego miejsce pozostał fragment raportu, w którym czytamy, że Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, iż mimo trzech wysłuchań z udziałem przedstawicieli władz Polski w Radzie, wielokrotnych wymian poglądów w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu w obecności przedstawicieli władz Polski oraz czterech postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętych przez Komisję, sytuacja w zakresie praworządności w Polsce nie tylko nie została rozwiązana, ale wręcz uległa poważnemu pogorszeniu od czasu uruchomienia procedury przewidzianej w artykule 7 ustęp 1 traktatu.
Żadne argumenty nie trafiają do parlamentarzystów, którzy chcą po prostu uderzyć w Polskę. Kiedy my wyjaśniamy, że w polskim systemie prawnym było wiele błędów, nasi przeciwnicy tu w Parlamencie Europejskim mówią, że jeszcze jest gorzej jak było. To jest totalna nieprawda, zatem przykro nam o tym powiedzieć, ale Parlament Europejski sam kompromituje siebie, bo nie słucha żadnych argumentów.
Mówił europoseł Bogdan Rzońca. Dyskusja na forum Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski trwa. Pytanie, kiedy się ona zakończy i wygra prawda. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Prezydent Polski Andrzej Duda wraz z pierwszą damą wzięli udział na Lubelszczyźnie w obchodach 81. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę.
Uroczystość odbyła się przed pomnikiem ku chwale żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie.
W okolicach tej miejscowości 1 października 1939 roku oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza stoczyły jedną z ostatnich bitew z sowieckim najeźdźcą.
Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu wskazywał, że 81 lat temu zniszczona została wolna i niepodległa Polska.
81 lat temu najeźdźcy niemieccy i sowieccy zniszczyli byt państwa polskiego, wyśnionego i wywalczonego przez pokolenie powstańców styczniowych, a później ich dzieci i wnuków, którzy tą niepodległą Polskę, brocząc własną krwią, zdołali odzyskać. Nie było szans, obronić jej we wrześniu 1939 roku. Agresja najpierw niemiecka, a potem zdradziecko, z drugiej strony agresja sowiecka, były nie do odparcia.
Premier Mateusz Morawiecki złożył w czwartek kwiaty przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie w Warszawie.
Dzisiaj, kiedy pochylamy głowę nad strasznymi zbrodniami komunistycznymi, musimy zdać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy, patrząc na te dzieje ostatnich 81 lat do dzisiaj. Co to była data? 17 września. Można powiedzieć, szanowni państwo, że to początek komunizmu w Polsce. Jeszcze przez chwilę on potem w zmaganiach z drugim totalitaryzmem walczył o swoje przetrwanie. Ale to początek komunizmu, znaczony datami wieloma, 45 rok, a potem oprawcy komunistyczni, ubeccy, Urząd Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa, mordująca polskich patriotów.
O świcie 17 września 1939 roku bez wypowiedzenia wojny, łamiąc pakt o nieagresji, sowieckie wojska wkroczyły do Polski.
Napaść była wypełnieniem paktu Ribbentrop-Mołotow, której częścią był tajny protokół o podziale terytorium Polski pomiędzy mocarstwami.
Rzecznik Kremla krytycznie ocenił wniosek Polskiej Prokuratury Krajowej o tymczasowy areszt dla trzech kontrolerów pełniących w 2010 roku służbę na lotnisku Smoleńsk Północny. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Śledczy Prokuratury Krajowej wystąpili do warszawskiego sądu z wnioskiem o aresztowanie trzech kontrolerów pełniących w 2010 roku służbę na lotnisku Smoleńsk Północny. Postawione im zarzuty dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym skutkującego śmiercią wielu osób. Wniosek o areszt to pierwszy krok do wydania za nimi międzynarodowego listu gończego. Odnosimy się negatywnie do zarzutów Polski dotyczących katastrofy samolotu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, stwierdził rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Z kolei politycy części polskiej opozycji twierdzą, że wniosek prokuratury krajowej ma przykryć wewnętrzne problemy w Prawie i Sprawiedliwości. Na te zarzuty odpowiedział w Sejmie wicerzecznik partii rządzącej Radosław Fogiel.
Jeśli chodzi o reakcję Rosji, mogę powiedzieć tylko uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nie są niczym nowym inklinacje opozycji do wiary w teorie spiskowe i przekonania, że koincydencje czasowe zawsze mają ze sobą jakiś związek, no ale cóż, ja nie jestem z tego rodzaju specjalistą, żeby na to odpowiadać.
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób. Między innymi prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Sejmie odbyła się burzliwa debata na temat ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS-u. Propozycja zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych.
Poseł PiS-u Marek Suski przekonywał w Sejmie, że wprowadzając te przepisy, Polska dołączy do państw humanitarnie traktujących zwierzęta.
Dołączymy do państw, które mogą szczycić się tym, że są państwami humanitarnie traktującymi nie tylko ludzi, ale i zwierzęta naszych młodszych braci. Gorąco w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości rekomenduję ten projekt do przyjęcia.
Przepisy mocno krytykowali posłowie Konfederacji i PSL-u. Mówili o napadzie na polską wieś i przedsiębiorczość oraz embargu na nasze rolnictwo.
Ustawie sprzeciwia się też m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP ocenia, że rząd chce zlikwidować dwa dochodowe działy produkcji rolnej w Polsce wyłącznie z powodów ideologicznych. Prezes Związku Cezary Kaźmierczak ostrzega przed gospodarczymi skutkami wprowadzenia przepisów.
Idą za tym wyłącznie względy ideologiczne. Oba te działy w swej istocie niczym się nie różnią od produkcji, nie wiem, trzody chlewnej czy kurczaków. Konsekwencje są tego dla zwierząt hodowanych na skalę przemysłową takie same. Więc w naszym przekonaniu jest to decyzja głęboko niemerytoryczna i rodząca negatywne skutki gospodarcze dla Polski. Łączne skutki tych regulacji w obu tych dziedzinach są przez organizacje rolnicze i producentów mięsa oceniane nawet na 9 miliardów złotych rocznie.
Związek Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje, że nasze rynki przejmą głównie postępowi prozwierzęcy i współodczuwający Duńczycy i Niemcy.
Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że dzięki pomocy państwa w czasie pandemii zostało uratowanych 6 milionów miejsc pracy.
Na wspólnym briefingu prasowym z prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzym Kwiecińskim minister przypomniała, że służyły temu takie instrumenty jak dofinansowanie do wynagrodzeń czy świadczenia postojowe.
Uratowanych 6 milionów miejsc pracy, ponad 137 miliardów złotych przekazanych poprzez tarczę antykryzysową, finansową, poprzez tarczę pomocową. To właśnie przede wszystkim, aby ratować polską gospodarkę, bo zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, to jest naczynie powiązane. Ja wielokrotnie spotykałam się z przedsiębiorcami, rozmawiając o wsparciu, jakie zostało udzielone i czy to wsparcie było skuteczne. I szefowie firm podkreślali, iż ta pomoc szybka, skuteczna, zdecydowana pozwoliła podejmować takie działania, aby nie zwalniać załogi tego kapitału ludzkiego.
Minister Marlena Maląg poinformowała też, że stopa bezrobocia przez ostatnie 3 miesiące wyniosła 6,1%.
Wskazała, że osoby, które straciły pracę, nie zostały pozostawione same sobie przez rząd. Przypomniała, że z inicjatywy prezydenta Polski Andrzeja Dudy wprowadzono dodatek solidarnościowy i podniesiono do 1200 zł kwotę zasiłku dla osób bezrobotnych.
Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oświadczyła, że wszystkie mechanizmy już wdrożone i które dalej będą wdrażane mają służyć ochronie gospodarki, miejsc pracy i ochronie polskich rodzin.
W najbliższą niedzielę w Warszawie przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczne hasło to wspólnie brońmy rodziny.
Manifestacja ta jest odpowiedzią na nasilające się ataki lewicowych środowisk oraz aktywistów LGBT, podkreśla Centrum Życia i Rodziny, organizator wydarzenia. Marsz ruszy w południe z Placu Zamkowego, a zakończy się w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu.
Do udziału w marszu zachęca m.in. małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Pedagog w nagraniu wideo wskazała na współczesne zagrożenia dla naturalnej rodziny.
Mamy do czynienia z agresywnym wejściem ideologii obcych, takich jak gender, do szkół. Mamy do czynienia z kłamstwem ogromnym, kiedy mówi się, że nie ma dwóch płci biologicznych, a jest 56 płci kulturowych. Mówi się o tym, że należy dzieci seksualizować niemal od samego narodzenia. Ta seksualizacja wkracza do naszych szkół. Autorytet rodziny, tej naturalnej, jest mocno podważany. Mówi się, że różnego rodzaju związki, konfiguracje to też rodzina. Przecież to nieprawda. Szanowni Państwo, zbierzmy się razem, stwórzmy wspólnotę i powiedzmy całej Polsce i światu, że w Polsce szanuje się rodzinę naturalną.
Celem Marszu dla Życia i Rodziny jest pokojowe manifestowanie prorodzinnych postaw i podkreślanie wartości życia i małżeństwa.
W tym roku w obliczu ataków aktywistów LGBT organizatorzy chcą też zaapelować do władz o nowelizację przepisów prawnych oraz zapobieganie znieważeniom i profanacjom symboli narodowych oraz religijnych.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.